Dzień dobry, kochani. Powiedzcie mi, czy mnie słychać i czy mnie widać, bo właśnie przez te zawirowania z OBS-em, który się zaktualizował przed chwilą, ja nie nadawałem dla was przez jakiś tydzień i okazuje się, że zdążyli informatycy całego świata ulepszyć oprogramowanie, z którego korzystam. Tylko kosztem chyba mojego sprzętu, który potrzebuje aktualizacji. Tutaj ktoś pisze o Idze Świątek, jak myślę. Ja się właśnie nie interesuję tenisem tak bardzo, więc zaraz się jeszcze będę z wami witał, ale powiedzcie mi, czy słychać i czy widać. Gdzieś w tle mi się aktualizują te sterowniki karty graficznej, tak w ramach zdradzania kulisów technologicznych tego kanału, ale przełączyłem się na nadawanie programowe, a nie sprzętowe. Nie mam pojęcia, jaka jest różnica, tylko kiedy uczyłem się to robić, co robię tutaj, to się dowiedziałem, że lepiej być na sprzętowym w moim przypadku. Ale na razie nie widzę, żebyście pisały. Tak, King Lekota pisze, że słychać i widać. No i dobra. W takim razie przejdę do powitań. Tutaj na samym począteczku Ewa Przybylska pisała: pozdrawiam, pewnie znowu nie dotrwam do 22, ale może kiedyś mi się uda. Podobnie pisze Michalina Jędrzejczak, że dzisiaj siedzi nad Ignacym Fikiem, bardzo zapomnianą postacią, i ma nadzieję, że wytrzyma do 22. Nie wiem, czy jesteście, czy już śpicie, ale ja nawet pomyślałem tak, że zbliżają nam się te miesiące jesienno-zimowe. Szybciej być może będziemy chodzić spać, szybciej będzie na pewno zachodzić słońce. Problem u mnie w mieszkaniu, czyli w studiu, jest taki, że mój sąsiad regularnie od 9 do 22, no od 21 do 22 słucha audycji radiowych, które słychać w cienkich ścianach naszej kamienicy, i to byłby problem. Nawet jeśli byście tego nie słyszeli, a wydaje mi się, że ten mikrofon by to złapał, to jeszcze to byłoby to dla mnie wystarczająco rozpraszające, żeby uniemożliwić takie nocne czytanie, więc mógłbym być może przesunąć tę transmisję kiedyś, głośno myślę, na 8:19, tylko że wtedy już nie będzie to czytanie po nocach, no i cała nazwa formatu się nam kiełbasi, i wtedy jest problem. No i nie wiem, jakbyśmy mieli go rozwiązać. Póki co jest tak. Niestety, może o to chodzi, żeby te 20, 30, 40% z was, a może i 90%, nigdy nie było w pełni gotowe na nasz stream, ale później można oczywiście słuchać go z odtworzenia, być może nawet robić drzemkę specjalnie, albo w ogóle zmienić swój rytm dnia, i to tak na stałe, żeby móc o 22 uczestniczyć, jeśli komuś zależy. Mówię to wszystko żartując i już przygotowując się na ten ton, który będę omawiał z wami przy okazji powieści, którą przeczytałem, o której mówiłem wam, że ją czytam przed tygodniem, i strasznie długo mi to szło. Wydaje mi się, że też wspominałem o mojej wrażliwości na zmiany pogodowe, i chyba właśnie się, no, cały ten mój tydzień takiego dziwnego życia też, wydaje mi się, odbił się na kanale, że nie znajdowałem czasu na czytanie, nie znajdowałem czasu na oglądanie, więc tak, dobra, witam się dalej. Cylajfy się cieszy, że jest lajwik, Hrabina40 też się cieszy, dzień dobry, Aleksy Łukowski, dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór Paweł Iacho, okej. Paweilo, może jakieś takie, że wiecie, jak brazylijskie nazwiska piłkarzy. Agata Wanzel, dobry wieczór. Czekacie, super. Fajnie, że przetrwaliśmy tą naszą śmieszną sytuację ze sterownikami. Persona XD pisze: cześć, a dzisiaj właśnie sprawdzałem, czy przestaje mi przychodzić powiadomienia od ciebie. To dobra reklama też dla powiadomień. Jak najbardziej je polecam. Paweł też pisze później: słucham nocnych czytań nałogowo. Paweł z Lublina, lat 51, książkoholik i muzykoholik. Pozdrowienia. Super, fajnie. Fajnie się przedstawiłeś. Naprawdę świetne, świetne description. I a propos, bo mi się przypomina, słuchajcie, w zeszłym tygodniu też był historyczny, nieprawdopodobny donate od Michała. Wydaje mi się, że to był Michał, zaraz to zresztą sprawdzę, na 93 zł, i wyobraźcie sobie też, że Małgorzata niedługo później, co postaram się właśnie teraz puścić wam od nowa, Płaciła jeszcze stówkę. No niezwykłe rzeczy się dzieją na kanale. Mam nadzieję, że to zobaczyliście. Prawie na pewno, bo testowałem to wcześniej. W każdym razie dla ścisłości z podziękowaniem za tworzenie ciekawej literackiej przestrzeni. Bardzo miło to słyszeć i dlatego zacznę, moi drodzy, od przedstawienia tych książek, które przeczytałem w ostatnim miesiącu, bo mamy początek września jeszcze, więc można podsumować sobie sierpień, a być może i kawałek lipca, bo to będzie pierwsze takie podsumowanie, bardzo krótkie. Tego, co się wydarzyło u mnie czytelniczo, a zatem też jakoś pokątnie u was. Sally Rooney, piękny, Beautiful World, Where Are You? Czyli po polsku to zostało przełożone, Gdzie jesteś, piękny świecie? Trochę na odwrót niż po angielsku i prawdopodobnie lepiej tak to brzmi. Świetna rzecz, była mega dyskusja o tej książce, bardzo gorące, jakoś mnóstwo różnych opinii na temat Sally Rooney, co mnie utwierdziło w przekonaniu, że to jest pisarka ważna, o której będziemy jeszcze przez lata dyskutować, miejmy taką nadzieję. I tak jak zawsze powtarzam, że nie chodzi o to, żeby nam się podobało to samo, tylko żebyśmy z przyjemnością ze sobą dyskutowali, nawet jeśli jakaś grupa większa być może się zgadza co do jakiejkolwiek opinii, więc polecam. Tak jak wtedy też mówiłem, jeśli ktoś włada angielskim nawet jako tako, czy jako tak, to polecam, bo jest to prostym językiem napisane, można rozwijać się też w tym kierunku, co staram się przez ostatni czas robić. Oczywiście ta kubka tutaj, czy stosik książek, którą położyłem, nie jest chronologiczna w żadnym wypadku, więc tak podnoszę, co jest. Tutaj mamy akurat Zebalda, Austerlitz, niesamowita powieść, nadal na mnie robi wrażenie. I w przyszłości na pewno sięgnę po coś jeszcze, żeby troszkę ograniczyć ten wstyd, jaki może się pojawiać, jeśli tak wielka postać była przez tak długo. Czyli przede wszystkim połączenie, jakieś doskonałe połączenie fikcji i faktu jako form literackich, więc tylko z tym zostawię was teraz, a w razie czego pewnie do odgrzebania gdzieś są opinie na temat Sebalda i moje, i wasze na kanale z ostatniego miesiąca. Jest Mirosław Nachacz 8.4 w starym wydaniu. Mówiłem wam wtedy, że jest białym krukiem, trudnym do zdobycia za normalne pieniądze ta książka, ale jest wznowiona, więc zachęcam. No co tu dużo mówić. Pewne czasy, czyli ten rocznik 8.4, prowincjonalny, troszeczkę niegrzeczny, może nawet taki, który byłby portretowany w polskiej kulturze zazwyczaj jako destrukcyjny, autodestrukcyjny. Tutaj być może także, ale daje nam dużo lepsze wniknięcie, spojrzenie od środka na to, jak można żyć. Nie do końca trzeźwo, tak najkrócej mówiąc, i oczywiście z dystansem, bo to nie jest zachęcanie do czegokolwiek w tym rodzaju, co raczej sprawozdawanie z tego, jak to może być. Pięknym językiem przy okazji. Mamy Jadwigę Stańczakową-Ślepak, to ostatnia rzecz. Bardzo dobre podsumowanie całego życia poetki, która z biegiem czasu traciła wzrok, i rzeczywiście ja popełniłem taki błąd w ogóle, mówiąc wam o tej książce, bo się nie znam za bardzo na tym temacie, czy też zapomniałem o tym, że ta wiedza gdzieś jest na końcu mojego języka, czy z tyłu mojej głowy, że sformułowanie niewidoma nie jest najściślejsze, ponieważ osoba, która na początku widziała, a później przestała widzieć, jest osobą ociemniałą. I tak się powinno technicznie mówić, więc za ten błąd was przepraszam. Niejedno Barbary Woźniak, debiut krakowskiej, czy pochodzącej z Krakowa, tak mi się wydaje, pochodzącej z Krakowa pisarki, która pracuje jako etyk. Tak mi się wydaje, że to jest prawda, ale ma wykształcenie filozofki i pracuje na wydziale lekarskim. Opowiada o tym, jakie jest środowisko studentów medycyny, jak oni mogą patrzeć na etykę, przy okazji jak ona sama patrzy na studentów Wydziału Lekarskiego w nieoczywisty sposób, i nie jest to tylko tylko uznanie i tylko sympatia. Meja Jakuba Wiśniewskiego, jeden z najlepszych debiutów literackich, jakie czytałem w ostatnim czasie, bardzo awangardowa rzecz, więc tylko z tym słowem was zostawię, chociaż moglibyśmy pewnie, czy gdyby ktoś chciał się kłócić o słowo awangardowy, to moglibyśmy spędzić dużo czasu nad tym, żeby wyjaśnić sobie, czy można nadal posługiwać się tak lekko tym pojęciem, czy należałoby używać jeszcze 100 innych, ale to jest typowa sytuacja dla mówienia o literaturze i tu na razie kończę to szybkie poprzeskakiwanie po tym, co działo się w ostatnim miesiącu i dla testu właśnie nadal ponownie wchodzę na czat, żeby zobaczyć, czy mnie słychać, czy mnie widać, bo jesteśmy tutaj na nietypowym dla naszych streamów, nietypowej konfiguracji tego, co się dzieje. I coś piszecie. Albert Żółkiewski jeszcze pisze: siemanko Jacku, cześć, fajnie, że jesteś, wywczas tak samo, cześć, miło słyszeć, bo live'a dawno nie było, więc jeszcze mamy ten etap schodzenia się, witania, i tak samo Liv pisze: hejo, siemanko. No i tak, King Lekota jeszcze pisze: haha, to już piszę CV i składam do firm czynnych od 10:00. Być może, czy ja już wam powiedziałem, że będziemy mówić o Dorocie Kotas? Właśnie jestem taki zakręcony przez to, co się wydarzyło z tym streamowaniem, że nie wiem, ale przede wszystkim o tym będziemy mówić, o pustostanach Doroty Kotas. Tutaj ten wątek CV jest wyraźny i też nie wiem, czy wam już powiedziałem, że mi się podobało, więc na razie nie powiem, czy mi się podobało. A być może już to doskonale wiecie. MW pisze: czy widziałeś, że Jarek, o którym, czy Dreg, czy jeszcze może być jakaś wersja czytania tego twórcy, czy też kanału, o którym wspomniałeś a propos ciekawych youtuberów, startuje na prezydenta Ottawy? Wiesz co, ostatnio nie byłem na bieżąco z jego filmikami. Być może startuje. Jakkolwiek jest to możliwe. W sumie jak ma tam publikę z 200 czy 300 tysięcy osób, to znamy już takie przypadki, że ktoś chciał startować z youtuberów. Tak mi się wydaje, że to był Max Kolonko, chyba chciał coś takiego robić. Zresztą sobie wymyślił, że to się udało. To był całkiem ciekawy wątek. Więc nie zdziwiłbym się. No, rozgraniczałbym jednak to, czy lubię go jako youtubera, czy nie obawiałbym się go jako prezydenta, ale jak najbardziej, jako rozkminiacz, taki felietonista, to jest takie najbardziej tradycyjne określenie na to, co on robi, czyli tak jednocześnie inteligencko, jednocześnie prześmiewczo komentuje różne rzeczy, więc tak, no bardzo polecam też, moim ulubionym filmikiem Drega jest filmik Post Cringe, kiedy chodzi po ulicy i cringuje. Pewnie znacie znaczenie tego słowa, więc nie będę się tu gimnastykował. No i właśnie propagując to, żeby odpuścić sobie to słowo, czy jak najczęściej je odpuszczać, ponieważ wszyscy prędzej czy później staniemy się cringe'owi, albo nie wiemy nawet, że jesteśmy cringe'owi, albo żeby afirmować swój cringe. Bardzo mi się to jako dyspozycja taka podmiotowa podoba i chciałbym rzeczywiście się nie przejmować takim obciachem. Może obciach to jest takie dosyć bliskie słowo tego anglosaskiego cringe'u. Monika M. pisze: cześć, dzięki za polecenie w jednym z ostatnich live'ów Fadera Johna Mistiego. Przepadłem. No to super słyszeć. Michał Robak pisze: cześć, dobrze cię widzieć. Czemu nie aktualizujesz odcinków na Spotify? Aktualizuję, tak mi się wydaje, bo wrzucałem, ale jeśli sprawdzę, wiesz co, bo może coś się czasem ten Anchor, to też jest usługa, mi się zacina i wydawało mi się, że wszystko jest wrzucone. Wywczas pisze: jak tam Golem, którego kupiłeś, bo mnie zaciekawił i zastanawiałem się, czy kupić. Wiesz co, jeszcze nie czytałem, następna na mojej liście prawdopodobnie będzie książka o tym w tytule Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję, bo jest chyba najcieńsze, ale może ten Golem też bardzo szybko wleci do kolejki. Wywczas też pisze, jakich polecam booktuberów, instagramerów. Teraz nie wyskoczę tak z tym, bo pewnie bym kogoś pominął, na pewno kogoś tam obserwuję. Najpewniej zrobię kiedyś taki odcinek, gdzie będę polecał kogoś przez godzinę czy dwie. Zrobię jakąś taką listę, nie wiem, w ogóle przeszukam tego YouTube'a. Zrobimy taki YouTube'owy livestream. Tutaj jeszcze Estymat pisze: dzień dobry. Co myślę o twardochu, już mówiłem. To odpowiadam Wojtkowi. Tak, i Sweet Gunner cieszy się na afirmację swojego cringe. No to super. I a propos, już wam czytam, jest mi tak przyjemnie, jest mi tak ciepło w środku, ze względu na, czy przez pustostany, i się nie spodziewałem tego, naprawdę, bo moi kumple, którzy są cyniczni, jak po prostu są wyzuci z jakichś, nie wiem, z emocji głębokich, z jakiegoś, nie wiem, poczucia piękna literatury. Oczywiście się teraz zgrywam też. Mówili, że to nie jest nic wielkiego, Dorota Kota z Pustostany. A dla mnie to jest niezwykłe, to jest świetne. Znaczy, oczywiście, jak się nahajpuje tę książkę, bo jak przeczytałem sobie opis na przykład dystrybutora, proszę, wydawcy, może chyba nawet nie tu, nie na tej stronie okładki, tylko gdzieś w sieci, to się wydawało czymś więcej niż to jest, czy czymś w ogóle zupełnie innym, że były takie podkreślone to, że to jest surrealistyczne, że to jest z tymi widmami, z duchami. To są takie wątki też w polskiej myśli humanistycznej dosyć aktywne, dla mnie dosyć trochę jednak puste. Wolę widmontologię w takim klasycznym ujęciu filozoficznym niż takim publicystycznym ujęciu, i tu nie będę wchodził na razie w szczegóły, ale ten opis książki wydawał mi się, nadal mi się wydaje, nie do końca trafiony. Chyba sama Dorota Kotas musiałaby pisać tą deskrypcję, żeby ona mi siadła, bo pustostany znajdują się gdzieś na granicy tego, co cringe'owe, obciachowe, tego, co ironiczne, totalnie, i tego także bardzo blisko, co się nie zdarza często, jakoś przerażająco smutne, ale właśnie bez tego przerażająco. Tutaj kilka takich tropów nawet daje bezpośrednio językowych Dorota Kotas, i być może je jakoś dla was odzyskam, ale być może ja sobie to gdzieś zapisałem, ale pogodna rezygnacja na przykład. Uczę się pogodnej rezygnacji jako właśnie takiej ciekawej też pozycji podmiotowej. Z jednej strony jesteśmy gdzieś na marginesie odtrąceni przez maszynkę ustrojową, a z drugiej to wszystko jest jakoś naiwnie, ale też właśnie naiwnie, tylko na pozór, myślę, że dosyć świadomie, takie ugłaskane, albo całe to opakowanie literackie, ono się nie wydaje takie. Ale moim zdaniem jest to totalnie przemyślane. Jest to po Gombrowiczowsku przemyślane, w jakim stopniu Dorota Kotas jest w tym tekście, w jakim się kreuje jako ta, no, bezrobotna osoba, która żadnej pracy się nie boi i chciałaby już dać sobie spokój z pracami. Jakby to powiedzieć, no, najprostszymi na rzecz jednak pracy jako pisarka. I to jest przy okazji tak trudne, w takim sensie nie być pisarzem, to może nie jest aż tak trudne, ale trudne jest, na to wychodzi, opowiadać o tym w ogóle w przestrzeni literatury, czyli tych lękach prekarnych. To się pojawia. Oczywiście mamy, może ja też nie jestem aż tak na bieżąco z najnowszą literaturą i to na pewno się pojawia, ale dla mnie jest to zdecydowanie jeden z paru przykładów na opisywanie z wewnątrz pozycji prekarnej. Piszcie, jeśli macie różne doświadczenia z taką literaturą związane. Więc coś niezwykłego. Narratorka Doroty Kotas w Pustostanach pisze o tym, jak wygląda mniej więcej jej życie. Przy czym jest to oczywiście troszkę surrealne, dlatego że głowa narratorki oferuje różne fikcje, którymi karmi też czytelników, że nie do końca możemy wierzyć w to, co się dzieje, że to wszystko jest przesunięte w taką stronę, żebyśmy podawali w wątpliwość tę rzeczywistość, chociaż wiedzieli, że ona w 100% może być poczuta, może być rzeczywista, że wystarczy spojrzeć na nasz świat ciutkę inaczej, ciutkę może mniej pragmatycznie, ciutkę bardziej może nawet idiotycznie, albo dziecięco, albo naiwnie, żeby to wszystko nam dokładnie tak I wtedy naturalistycznie albo bardzo realistycznie wyglądało. Cofam ten naturalizm, bo byśmy odpalili jakieś wątki, których tu w ogóle nie ma, więc realistycznie. I czytam jakiś pierwszy akapit. Niech będzie chronologicznie, gdzieś tak będę leciał. Także tak, jeszcze dla formy, dla formalności, dla ścisłości. Niebieska studnia, rok 2019, wydanie Dorota Kota z Pustostany. Na razie trochę się męczę. Mam mnóstwo rzeczy i nie mam gdzie ich trzymać. Są wszędzie i w ogóle ich nie ubywa. A z tego powodu brakuje miejsca na zakupy spożywcze, dlatego ich nie robię. Kiedy nie ma się pracy, nie jest to nawet... Dzięki temu ograniczam jeszcze bardziej wychodzenie z domu. Po prostu nie mam pieniędzy, więc nie muszę chodzić do sklepu i przez 2 tygodnie mogę jeść powidła śliwkowe z naleśnikami bez mąki pszennej, mleka i jajek. Stawiam na minimalizm i czuję radość. Nie mam zbyt wiele poza minimalizmem. Często powtarzam, kiedy pojawia się okazja, że pieniądze są nienowoczesne. To relikt starego świata, jak karty do budki z telefonem, ubrania z Polaru albo kasety VHS. Tornistry, elektroniczne zegarki bez pulsometru, ropa naftowa, węgiel, nieinteligentne buty, niekompatybilne ze smartfonem, naturalne zapłodnienie, umowa o pracę bez multisporta, samochody bez czujnika parkowania, smoothie bez spiruliny, kilkudniowy chleb z glutenem. Wszystko, co najgorsze. Niedługo nikt już nie będzie chciał mieć pieniędzy. Ludzie będą się nimi brzydzić, zaczną bojkotować pieniądze i nienawidzić ich. Powstaną poradniki, jak mieć pieniądze i przeżyć życie. Czy warto żyć z pieniędzmi i dlaczego nie? Jak szybko zmarnować pieniądze i zacząć żyć pełnią życia. I czujecie to. Czujecie, że jest ten rodzaj absurdu, jest prawdziwy i nieprawdziwy. Jest ironiczny, jest z tej pozycji kogoś, kto niemal kona, kto już jakby sięga dna, w takim sensie ekonomicznym choćby, że możemy tak to traktować, że już wszystko stracone, już nie mam pieniędzy na jedzenie. I wtedy tak dosyć radośnie mówię, że to kiedyś z tego zrezygnujemy. I jasno właśnie rozsądzać, czy to jest prawda, kiedy to się stanie, o ile się stanie, czy to jest poważne, tylko dla mnie przynajmniej radość tej wywrotki, tego, że to nie będzie to narzekanie, tylko to będzie obśmiewanie. I mam wrażenie, że przynajmniej wezmę tych jako figurę swoich kumpli, którzy znają się na książkach i nie polubili Pustostanów, to mam wrażenie, że to by trzeba było najbardziej chyba złapać, żeby nie traktować tego tak serio. Tak mi się wydaje, ale to na razie pierwsze takie przypuszczenie. Sprawdzę, czy tu już macie jakieś opinie na temat Kotas. Pamiętam, że ktoś czytał, ktoś pisał, że dobre, ktoś pisał, że niedobre, może coś pogadamy. Kinga Lipińska pisze: Jacku, bardzo dziękuję za polecenie książki Ślepak. Dla mnie, jako osoby słabowidzącej, jest to jedna z najważniejszych książek, jaką przeczytałam. Pozdrawiam serdecznie. No to ekstra. Jeśli przeze mnie przeczytałaś Ślepaka, no to super, no... Mega się cieszę. Grzegorz J. pisze: Cześć, dobry wieczór, a będą cieśniny Nowickiego? Tak, tylko na razie odłożyłem je na po prostu półkę, znaczy wrócę. To jest, mam nadzieję, że we wrześniu to przeczytam. Nie miałem ostatnio tak bardzo fazy na czytanie. Normalna rzecz. Iwan pisze: Dobry wieczór, Austerlitz, polecenia najpiękniejszego youtubera kupione, na razie wyborne. Jejku, w ogóle może ja powinienem robić takie przerwy od nagrywania, bo wtedy wszyscy przychodzicie i mówicie, że to polecenie spoko, tamto też i tak to może nie macie czasu na czytanie, jak trzeba tego słuchać i są kolejne jakieś propozycje, a w końcu można wybrać. Jest w tym jakaś metoda, żeby ograniczyć bogactwo zasobów, żeby cieszyć się tym, co się ma. Martyna Magiera pisze: Czy mam do polecenia coś krótkiego? No to jest krótkie. To jest 174 strony. I Cukry Doroty Kotos chyba też są dobre. Nawet słyszę coraz częściej opinie, że są lepsze niż Pustostany. Więc ja to przeczytam też na pewno jak najszybciej. Przy czym to jak najszybciej bierzemy w cudzysłów. Więc tak, Pustostany. Estymat pisze o ślepaku, że jeszcze przed nim, jak w kontekście tej książki, widzisz rolę Jandy w filmie Parę osób, mały czas. Ja tylko słyszałem o tym filmie i chętnie go kiedyś obejrzę. Gdzieś będzie dostępny, nie chce mi się go jakoś kraść. A niestety z takimi polskimi filmami starszymi bywa ten problem. Maciej Pordąb pisze: dzisiaj z teściem montowaliśmy regał na książki. 2 godziny układałem swoje skarby. Czy masz, Jacku, swoją metodę układania książek na regałach? Układasz książki według jakiegoś klucza? Tak, układam do pewnego momentu. Później rzucam, gdzie jest wolne miejsce. I tak, to co widzicie po mojej prawej, a po waszej lewej stronie, to są książki raczej non-fiction z rodzaju, no tu jest filozofia i psychoanaliza, filozoficzne, humanistyczne nauki, na dole jest trochę filmu, więc ta strona prawa jest raczej non-fiction, a strona lewa jest raczej fiction. I że tam są jakieś podziały na polską starszą literaturę, polską nowszą, ale później to się i tak naprawdę rozlatuje, więc nie rozliczajcie mnie z tego. Poezja jest zazwyczaj zaraz za mną na tym środkowym, węższym regale. I tak, no, kiedyś mówiłem o tym, że może nagram Book Haul, to się nazywa, nie, to się nazywa Bookshelf Tour, żeby pokazać wam swoje książki, ale to zostawimy na kiedyś, żeby pokazać, poukładać sobie wtedy na nowo, może uporządkować to w końcu jakoś lepiej niż jest, albo odświeżyć ten układ, który się znajduje. To jest fajne, akurat co parę lat te książki, które są cały czas koło siebie i załóżmy nie używa się ich w danym okresie, to później fajnie zmienić tą konfigurację, a z drugiej strony to, że jakoś przygodnie się ułoży niezwiązane ze sobą książki, a się czasem wpatruje w tą biblioteczkę jakoś, nie z megalomanią, tylko po prostu czasem się patrzy na to, co się tam znajduje, to pojawiają się, mogą się pojawić jakieś takie nieoczywiste sensy, albo że no, to jest takie bardzo fenomenologiczne, z drugiej strony właśnie niemal bez sensu, albo też oczywiste i banalne, że rzeczy, które są koło siebie, zaczynają jakoś wspólnie funkcjonować. Na przykład, jako podpórka pod mój monitor. Podpórką pod mój monitor są dwie książki, które są bardzo grube, i to jest Cabret z tą jego najsłynniejszą książką, której nie czytałem i zacząłem i jakoś mi się odechciało, i Paul Auster 4321, którą czytałem i tak mnie trochę rozczarowała. I jakoś tak ten widok jest dla mnie związany, i niestety Cabret, którego nie czytałem, i to jest wyznaję. To znana i lubiana książka, ale właśnie nie kupiłem, ale leży. No właśnie przytrzymując czy podwyższając monitor, który inaczej byłby za nisko dla mnie. No, więc przez to, że średnio przepadam za 4321, to jakoś ten kabret tym bardziej jest skazany na czytelnicze nieistnienie, na niebyt. Cóż, może przy kolejnej rekonfiguracji biblioteczki trafi na odpowiednie miejsce i w końcu przeczytam. Możecie pisać, czy dobre, czy nie. To tak jak chyba z małym życiem. Że taka gruba książka, której nie czytałem, a wszyscy ją jakoś znają. Dagmara K. pisze: Cukry, kolejna książka Doroty K. jest jeszcze lepsza. Prosto dotarła i przedstawiła mi, w jaki sposób osoby ze spektrum odbierają świat. Poczułam ją. Jak rozumiem, spektrum autyzmu. Ja nic nie wiem o tych cukrach, więc się nie mogę jakoś tak bezpośrednio odnieść, ale no, słyszę, że jest dobra ta rzecz i zobaczymy. Wywczas pyta, czy mam jakieś wyjątkowo złe wspomnienia z jakąś książką z liceum. Otóż tak, są to wspomnienia co ja mówię, cierpienia młodego Wertera. I wyobraźcie sobie, że ja przeczytałem tę książkę i to była pierwsza książka w liceum zadana nam. I chciałem się tak zmotywować, żeby każdą lekturę czytać. Przeczytałem i mi się podobała. Tylko, że później nasza polonistka zrobiła nam kartkówkę na wejście z takich totalnie rzeczy, których bym się nie spodziewał, ale też po prostu okazało się, że ja się nie odnajduję w tym systemie czasem i mogłem po prostu po przeczytaniu lektury jeszcze sprawdzić, jakie są typowe pytania na egzaminach o nią. I ta zafajdana kamizelka, fioletowa albo żółta, już nie pamiętam, to było takie pytanie. Jeszcze tam był jakiś taki, że 60% trzeba było mieć odpowiedzi, żeby to zdać. I ja, mimo tego, że to przeczytałem i to lubiłem, ja tego, tej kartkówki, nie zdałem. I to To jest dla mnie. Ja może wtedy też czegoś innego szukałem w literaturze i po prostu nie przeczytałem tego tak, jakby pani Polińska chciała, ale to było fatalne, no. Fatalne doświadczenie. Martyna Magiera też pisze, że Sally Rooney przeczytała z mojego polecenia. To super. Ja się cieszę. Paweł pisze, że się rozsypuje wizualnie, to pewnie przez ten inny streaming, ale to ja załatwię na następny raz, na kolejny stream będzie lepiej. Mam nadzieję, że damy radę. To tylko przez to, że mamy dzisiaj problemy techniczne. I mam nadzieję, że to wideo przeskakuje, a dźwięk jakoś się trzyma. Estemat pisze o tym filmie Parę osób, mały czas, bo to jest o relacji Mirona Białoszewskiego z Jadwigą Stańczakową, że jest legalnie na VOD TVP. No to super, to bardzo fajnie byłoby obejrzeć. Dobra, szkoda, że nam się rozlatuje niby ten obraz. Ja teraz się postaram może coś jeszcze wyłączyć z tła, jakiś tam Chrome czy coś, chociaż i tak chciałem wam coś jeszcze pokazać, ale to może drugi wątek tego live'a, z tego powodu, że się długo nie widzieliśmy, może ten będzie nawet krótszy, ale on chyba się ograniczy do Kotas, w której mam jeszcze sporo jakichś fragmentów fajnych do poczytania wam, bo drugie ogniwo filmowe, to, o, może zapowiem i zobaczymy, czy to się dzisiaj wydarzy, czy się nie wydarzy dzisiaj, ale chciałem pogadać z wami o Straconych złudzeniach ekranizowanych. To jest książka Balzaka i powstał film francuski na jej podstawie. Uważam, że bardzo dobry, więc jeśli macie kina studyjne w swoich miastach, to z tym może być trudno. Wiadomo, to idźcie. Jeśli macie jakiekolwiek źródła swoje, żeby obejrzeć, to oglądajcie i zobaczymy się jakoś niedługo i pogadamy o tym filmie. A być może i o dzisiaj już coś zahaczę, chociaż nie. Wolałbym już powiedzmy w cudzysłowie stracić tego live'a na tą biedną Dorotę Kotas, która świetną pisarką jest, a będzie miała skaczące wideo na streamie. Jaster pisze, planujesz jeszcze jakieś streamy o poezji współczesnej? Trochę się wkręciłem w Stonera polskiego, zacząłem też śledzić parę innych czasopism i przydałoby się parę nowych poleceń. Też super słyszeć. Jejku, naprawdę, jestem poruszony tym, że się rozwijacie. Akurat tak się złożyło, że zamówiłem, a niestety mam tam, więc nie chce mi się teraz wstawać i wam pokazywać to następnym razem, albo jak sobie właśnie siądę do tej książki na dłużej. Zamówiłem poetę znanego jak słowacki Mickiewicz w Polsce, czyli przeciwnie do nich częściej czytanego pewnie, czyli Marcina Świetlickiego Wybór Wierszy. I to dlatego, że poprzednia antologia, jakakolwiek antologia, jakiś większy wybór jego wierszy, był bardzo drogi, bo tam pewnie wyszedł w 2008, sprzedał się w 3 lata i później, wiadomo, 200 zł, 300 zł na Allegro, więc powstał w tym roku chyba, albo w zeszłym, nowy wybór wierszy. I to Świetlicki mówi, że... Świetlicki mówi, że zastanawiam się, czy wstawać tam, czy nie, ale to następnym razem, więc zostawiam ten wątek. Na razie Świetlicki, lubisz albo nie lubisz, możesz poznać, powinieneś pewnie znać, jeśli chcesz się wkręcić w poezję, nawet jeśli Świetlicki miałby być negatywny w dalszych dyskusjach o polskiej scenie literackiej i poetyckiej, bo on to jest kontrowersyjna postać. Ja go lubię z dystansem. Kilka wierszy naprawdę uwielbiam. Uważam, że jest to rzeczywiście zasłużenie jedna z ważniejszych postaci polskiej literatury, także ze względu na to, co się działo właśnie w latach 90. i pierwszych, też za sprawą Świetlików, czyli zespołu punk rockowego i super fajnie. No, jest parę może skaz, nawet nie tak dużych, ale parę skaz można znaleźć na wizerunku Świetlickiego, ale kilka wierszy przynajmniej można polubić. Hrabina pyta o tego nowego Knausgarda. Nie, mam go tylko w wersji angielskiej, anglojęzycznej i na razie go nie czytam. Dobrze. No zobaczymy, ja sam jestem ciekaw, chyba odpalę tego live'a później, posprawdzam jak to z tym obrazem będzie. Tutaj jeszcze obiecałem, że coś powyłączę z tła, więc może jeszcze będę coś wyłączał. Tu jakiegoś Skype'a nieaktywnego wyłączę. Tu mam trzy karty, ale one mi są potrzebne. Jedną wyłączę, czyli te stracone złudzenia zostawimy na kiedy indziej. Oglądajcie, jeśli możecie. Bardzo dobre to jest i zostawimy to na stream, gdzie będzie już techniczny problem rozwiązany. Wjechał Świetlicki, padł obraz. No nie wiem, teraz mam ten OBS i widzę, że wszystko gra. Ja ciekaw jestem, czy ja w trakcie streama mogę zmienić ustawienie na niższy bitrate. No, że uczymy się razem teraz pojęć związanych z komputerami i informatyką, czyli bitrate, jak ja rozumiem, im wyższy, tym więcej wymagań sprzętowych potrzebuje spełnić, a im niższy bitrate, tym gorsza jakość obrazu, ale przynajmniej nic nie skacze. No i załóżmy, że ja teraz zmienię z 3200 na, nie wiem, 2500 i dam zastosuj. No i ciekaw jestem, czy coś się zmieni. Nic nie zrobię, więc mamy wersję podcastową, dlatego tym bardziej należy wrócić do czytania tekstu. Wyobraźcie sobie, że nasza bezrobotna narratorka pisze dalej. Czekajcie, czekajcie. Na przykład, czy da się zauważyć, jak staram się nie wypełniać swojego ciała zbyt szczelnie sobą i skompresować się tak, żeby być jak najdalej od prawdziwego życia, w którym ludzie mają obowiązki, plany, zamiary, ambicje, założenia? Ja trwam bez ruchu przez 4 godziny dziennie lub dłużej, w przerwach jem ciastka, a moje życie jest cudownie bezużyteczne. Nie ma prawie żadnego sensu. Dbam o to, żeby nic się nie działo i nie wykonuję zbędnych czynności. Wszystkim polecam ten styl życia. Bezrobocie jest piękne. Lepiej nie mieć niż mieć. Lepiej nic niż coś. Znakomite. Bo ja rozumiem, też rozumiem coś takiego, czy rodzi się we mnie i pokazuje się we mnie, jak wiecie, jest taka znana, ograna klisza, konwencja w filmach i bajkach, że pojawia mi się diabełek i aniołek nad głową, no i załóżmy, że nie byłby to bełek, tylko krytyk tej literatury i to niech będzie taki krytyk, któremu zależy na tym, żeby ludzie mieli jakieś pasje, a szczególnie aspiracje zawodowe i pieniądze, no i by tak mówił, to jest to pokolenie, to są te nieroby, te, co im się nic nie chce i nic nie potrafią. I właśnie tym bardziej mi się podoba to w tej literaturze, że ona tak chce to wywrócić i że tak lekko można powiedzieć, lepiej nic niż coś, lepiej nie mieć niż mieć, żeby się nad tym też zastanawiać. I nie ma tutaj przy okazji, tak uczulam też osoby przewrażliwione na różne inne kwestie, takiej perspektywy, która nie jest w ogóle tu potrzebna, czyli że posiadanie mniejszej ilości rzeczy czy liczby rzeczy jest bardziej etyczne, choćby ze względu na klimat, prawda? Więc teraz tu też mam tak z 10 osób nagle wychodzi, słyszy swój trigger, nie? Klimatyczne zagrożenie, katastrofa klimatyczna i Dorota Kotas, lewicująca pisarka, wychodzimy. Więc wyszli, a my zostajemy z tą prozą, w której tych wątków właśnie tak nachalnie i na siłę nie ma uruchomionych. Jest po prostu to nieposiadanie. Może skonfrontuję to nieposiadanie i tą pozycję bezrobotną, albo odpuszczę. W każdym razie jest tutaj ostatni rozdział, taki króciutki, to nawet nie jest rozdział. Swoją drogą cała książka się składa z takich 15 około szkiców z życia tej narratorki. Na samym końcu jest po prostu CV i podpisane jako Dorota Kotas, więc tu się nam ten pakt autobiograficzny trochę zawiązuje. Nadal bym go traktował z dystansem, w takim sensie, że to, co tu się dzieje, jest tym. A chociaż to jest bardzo ciekawe, no bo Dorota Kotas podejrzewam, to mogę strzelam oczywiście, że za wszystkie te jej myśli może być rozliczana. I to nie w takim sensie rzecz jasna, że ktoś jej powie, pieniądze są ważne, albo lepiej coś niż nic, tylko że będzie mogła się podpisać pod tym jako ktoś, kto ironizuje, kto robi tą zgrywę. to robi trochę tego fikołka specjalnie, żeby nabrać kogoś, bo to jest takie nabieranie. To jest takie nabieranie, które nie jest w żadnym wypadku fałszywe ani też złośliwe, tylko takie nabieranie, że my wszyscy wiemy, że nie jest tak dobrze, ale możemy przynajmniej zgodzić się co do tego, że bywa śmiesznie, że bywa radośnie i pogodnie. Więc tak, jeszcze bym poczytał. Sprawdzę tylko, czy już w ogóle, czy jestem, czy jest czarny obraz, bo może rzeczywiście kubizm bardziej to obraz słyszy. Może wiecie co, zróbmy tak, nie wiem, czy nie wyjdziecie wtedy, ale że jakbym wyłączył w ogóle kamerę, w sensie na przykład tak, i myślicie, że taka forma całkiem podcastowa byłaby w porządku? Eksperymentujemy całkowicie. Więc może teraz przeczytam tylko ten fragment bez kamery, a zaraz włączę kamerę. Zobaczymy, może ona sama z siebie się naprawi. Niektóre z moich ubrań wyglądają jak kostiumy i są pod każdym względem jakieś zbyt. Czasem aż sama nie mogę uwierzyć, że naprawdę je noszę. Mimo wszystko nie martwię się tym, bo podobno rynek odzieżowy rozwija się w takim kierunku, że moda powinna rodzić się na ulicy, a każdy powinien mieć własny, unikalny styl. Dzięki temu wszystko może być modne. Kiedy mam na sobie rzeczy, które mają kilkadziesiąt lat i rozsypują się w rękach, wyobrażam sobie, że nie każdego stać na taką modę jak moja. Lubię ubierać się cała na jeden kolor, albo nosić piżamy na każdą okazję. Doceniam ich wygodę i szyk. Podobają mi się też połączenia eleganckich sukienek i czerwonych adidasów, albo służbowe uniformy z dodającym im powagi logo firmy. Chętnie zakładam żółty sztormiak w słoneczne dni, kolorystycznie pasuje do pogody, i lejący się flanelowy szlafrok na spacery w chłodne wieczory. Do tego ponad wszystko cenię nieoczywiste nakrycia głowy. Turban to dla mnie must have, kiedy temperatura spada poniżej 20 stopni Celsjusza. Inaczej natychmiast marzną mi uszy. Rzeczy, które wybieram, wyglądają na niedostępne, czyli zabójczo drogie. Po prostu nie każdy może sobie pozwolić na takie ubrania jak ja, znalezione w worku z piwnicy. A dzięki temu, że te stroje są tak dziwne, to można je dowolnie ze sobą miksować i za każdym razem dają oszałamiający efekt. Ubrania po zmarłych szczególnie lubię zakładać na randki, gale, rozmowy o pracę i egzaminy. Wtedy wszystkie spotkania kończą się pomyślnie. Osoby, z którymi się spotykam, biorą mnie za artystkę. To dodaje mi pewności siebie, której wcale nie mam. Jestem tym, kim chcę być, a najbardziej chcę być nie sobą. Jestem. I zobaczymy, czy wam się na razie póki co to wszystko podoba. Dla mnie całkowita świeżość, przy okazji też szczerość. Jesteśmy w tych rejestrach też jakiejś, właśnie nawet nie autokompromitacji, bo myślę o Knausgardzie, zaraz wam powiem, dlaczego myślę o Knausgardzie. Co raczej takiego, jakby to powiedzieć, takiej zabawy w to mówienie, co się myśli, ale tak trochę w cudzysłowie, albo trochę żartując, że nie wiadomo już później, co jest tym, co jest prawdą, a tym, co jest zmyśleniem. I to pytanie nie jest zasadne. A myślę o Knausgardzie dlatego też, że czytając Pustostany miałem takie marzenie, żeby właśnie, czy fantazje, żeby one trwały nie wiadomo jak długo. Żeby one też były wielką sagą na 5-6 tomów. Że to, co robił Karlowy Knausgard w jednej z moich ulubionych powieści, czy też cyklów powieściowych, to było tak na poważnie o tym moim życiu, jaki to ja jestem, jakie ja mam problemy, kompleksy, jakie mam pasje i lęki, też ekonomiczne przecież, i też chcę pisać. Tutaj ta forma jest tak lekka, tak zabawna przy okazji, tak jakoś zwiewna, pogodna, że chciałbym to w dużych ilościach. I wiem też, że porównywanie tych książek właśnie dla bardziej konserwatywnego czytelnika byłoby takie niepoważne, Mimo, że Knausgard nie jest uznawany za, nie wiem, no, za jakieś totalne arcydzieło. Tylko, że ktoś jakby się uparł, to by powiedział, że to jest przynajmniej poważny projekt, a pustostany się wydają mało poważne. Choćby dlatego, że ta szczerość ma ten w sobie element gry, pozoru. Może też z tym Gombrowiczem tak wyleciałem, nie wiadomo jak nonszalancko, ale jakby to powiedzieć, w studiach literaturoznawczych bardzo często się dyskutuje o Gombrowiczu i o jego dziennikach, choćby jako czymś, co zmienia w ogóle, odwraca na nicę sposoby pisania o sobie, właśnie wprowadzając ten element fikcji, ale też zabawy, rozgrywki, gry z czytelnikiem w rozszyfrowywanie i nawet zajmowanie takich pozycji wobec tekstu. Czy ja traktuję to na poważnie, czy to jest przesada, i że okazuje się, że nie da się stwierdzić do końca. Oczywiście pomijając takie banalne fakty biograficzne czy faktograficzne opisy, no już się zgubiłem w tym Gombro. No, że tutaj też mamy to. Udawanie. To takie, że wszystko się zgadza, jest CV nawet, ale ta cała rzecz jest pisana z dystansem i powinniśmy ją z dystansem czytać, co jest dla mnie ekstra. Wiecie co? Już poczytam, co tu się dzieje. I Dagmara właśnie pisze. Byłam na spotkaniu literackim z Dorotą K. I po tych 50 minutach mam przeczucie, że ona w swojej literaturze prawdę i samą prawdę o sobie prezentuje, choć niecałą oczywiście. Tak, okej. Znaczy, ja też widziałem jakieś parę minut rozmowy z Dorotą Kotas. Ona jest specyficzna. Jeszcze nie czytałem tych cukrów. Tam mówicie, że są też może bardziej jeszcze autobiograficzne rzeczy. Ale. Tu nie chodzi o to, że ja bym się rozczarował, jakby to była prawda, co pisze w Pustostanach Dorota Kotas, tylko jestem prawie pewien, że ten element takiego techniczny czy warsztatowy pisania literatury, która ma angażować albo ma wywoływać emocje, ma nałożony ten filtr, że to nie musi, że to jest fikcja literacka. Nawet jeśli opiera się na prawdziwym życiorysie, na prawdziwych zdarzeniach, na prawdziwych anegdotach, to jest dzieło literackie. To jest przy okazji, jak od setek lat w historii literatury, temat pisania książki. Ktoś, kto, no, mimo wszystko, tego rodzaju publikacje, one się proszą, czy one bardzo łatwo wywołują takie poczucie, że one właśnie są takie lekko napisane, przez tydzień pisałam, o i tak mam talent i moje życie jest zabawne, ale to jest moje życie, cokolwiek wstawimy, że po prostu ktoś tego nie przemyślał na sposób taki bardzo literaturoznawczy wręcz. Wydaje mi się, że Dorota Kotas wie, co pisze i że to oczywiście nie wchodzę nawet w polemikę, że ona taka jest, że to jest jej życie, bo to nawet nie o to chodzi, tylko że ta książka, ona gra z tą biografią. To nie jest autobiografia. Bo gdyby była, byśmy całkiem inaczej o niej mówili, prawdopodobnie byśmy o niej tu nie mówili. Więc tym bardziej mi się podoba. Ja bardzo lubię, jeśli ktoś dyskutuje z ramą, w której pisze. Bo na tym też polega cała ta zajawka, powiedzmy, wiedzy o książkach, czy czytania książek jakoś bardziej w takim kluczu historycznym, że są jakieś przemiany, że jeden powie A, druga powie B. I to, że konwencje się przeistaczają, no to. Świadomość konwencji to jest jedna z najważniejszych rzeczy w literaturze i to najczęściej właśnie świadomość konwencji powoduje, że niektóre książki są oceniane przez krytykę jako złe, a autorka nie ma pojęcia, o co chodzi. A chodzi trochę o to, że drzwi na przykład już były dawno wyważone, nikt tędy już nie przechodzi, nikogo nie obchodzi taka literatura. No, ale to oczywiście nie chcę dystynkcji tworzyć, czy się snobować, że ktoś tam nie przeczytał wystarczająco, żeby wiedzieć, kto z czym się bawi. No, ale nie oszukujmy się. Tak jest w każdej dziedzinie życia, że wysyła się takie puszczenia okiem do ludzi podobnych do siebie. Kochani, więc tak, jest 11, zaczęliśmy później, jest to najkrótszy stream, ale jestem aż ciekaw. Jestem aż ciekaw, jak wygląda ten stream. Więc zadajcie jeszcze, albo pogadajmy chwilę, albo ja jeszcze jeden fragment przeczytam, a wy wyskoczcie z wszystkich jakichś przemyśleń, które teraz macie i będziemy za chwilę kończyć. Wiem, że z opóźnieniem docierają do mnie te komentarze, więc akurat będzie, jak przeczytam wam jeszcze jakiś fragment. O, właśnie. A propos pisania książki. Wczoraj wymyśliłam książkę, którą mogłabym napisać, ale tego nie zrobię, bo nie mam wystarczająco dużo życia, żeby się tym zająć, ani pracowni. Ale gdybym jednak miała te rzeczy i gdybym nie musiała składać foliowych torebek w kostkę, ani sprzątać Pawlacza co kilka dni, mogłabym napisać książkę, która o niczym by nie opowiadała. To byłby przełom literacki. Książka bez żadnej fabuły. Nic by się w niej nie wydarzyło przez kilkaset stron. Stałaby się lekturą szkolną i weszłaby do obowiązkowego kanonu, a w końcu przerabiałoby się ją co roku od pierwszej klasy do ósmej. Dzieci na lekcjach przygotowywałyby w zeszycie plan wydarzeń i w numerowanych podpunktach na całą stronę pisałyby nic, nic, nic się nie dzieje. Nadal nic. Znowu nic. Byłyby dzięki temu zrelaksowane i uwolnione od ciężaru obowiązków oraz zbyt szybkiego tempa życia. A gdy jakieś dziecko wygrałoby konkurs, dostawałoby moją książkę w nagrodę. Wszystko jedno, czy to konkurs sportowy, ortograficzny, matematyczny, z kangurem czy recytatorski. Co roku Rada Rodziców fundowałaby moją książkę jako upominek dla wyróżnionych uczniów. Sorka, jakoś tak nie mogę już czytać o tej porze. Każdy posiadłby w domu kilkadziesiąt egzemplarzy tej książki. Można by ją ustawiać na dedykowanych jej regałach w modernistycznym stylu, sprzedawanych w IKEA na całym świecie. Każdy loft wyglądałby z nią lepiej, a architekci nie musieliby się borykać z kapryśnymi oczekiwaniami klientów, ponieważ wszyscy chcieliby mieć wtedy po prostu taki dom, w którym dobrze prezentowałaby się moja książka. Można byłoby dokonywać wymiany w sprawiedliwy sposób, to znaczy ta sama książka za tę samą książkę. Nikt nie byłby stratny ani nie musiałby się niecierpliwić, że ktoś długo nie oddaje mu jego, mojej książki, bo całe szczęście dysponowałby wieloma zapasowymi egzemplarzami, które mógłby czytać na zamianę albo wszystkie jednocześnie. Tę książkę rekomendowaliby lekarze i specjaliści i Ministerstwo Obrony Narodowej. Sprzedawano by ją w aptece, piekarni i w sklepach z dewocjonaliami na Jasnej Górze. I tak dalej, i tak dalej. Zresztą Dorota Kotos w tym wymienianiu rzeczy po przecinku może tego nie słychać, bo to jest takie, podejrzewam, męczące, jak wymienia różne, jakby to powiedzieć, rzeczy po przecinku, co zresztą też mi się wydaje, nie chcę, to taki głupi komentarz, ale wydaje mi się, że gdybym miał szukać już po tej wiedzy o cukrach jakichkolwiek autystycznych wątków, to być może tego rodzaju autyzm wymieniania rzeczy po przecinku też na upartego by się tu znalazł, ale to wiadomo, kwestie medyczno techniczne też są z reguły przemocowe, więc to całkiem na dystans, a miałem przede wszystkim pochwalić to, że czyta się te wymienianie po przecinkach na przykład rodzajów pączków albo rodzajów zup albo jeszcze innych rzeczy albo tego, co można znaleźć w kiosku ruchu, takim trochę są na to słowa, ale już abstrahując od tego, że to jest zabawne, że to jest pokaz wyobraźni, że to jest kreślenie tej sceny, to jest to też coś nietypowego, żeby wymieniać te rzeczy po przecinku. To trochę jak z takich postaci bernhardowskich, które chciałyby w jednym zdaniu, nie kończąc go, opowiedzieć całą tę historię, że jest w tym taka nagłość albo tendencja do tego, żeby jeszcze dokładać, jeszcze, że jeszcze się nie skończyło, a mimo wszystko 170 stron ma ta książka. Ewa Dagny pisze, że słucha i myśli, że jest w literaturze kategoria guilty pleasure. Tak, jest na pewno, ale trust me, u mnie to jest zero guilty w ogóle. Nie ma tu żadnego guilty. To by było guilty, jakbym zaczął czytać Jakbym zaczął czytać z radością, nie wiem co. Tajemniczy Don Pedro pisze, co sądzę o kanale Pająki. To szczerze powiedziawszy, nie znam tego kanału. Luigi San Marzano pisze, a więc tworzenie literatury jest przywilejem klas posiadających, czas wolny. Trudno się z tym nie zgodzić, trudno się z tym nie zgodzić. Tak, no później oczywiście nie ma odpowiedzi czarno-białych i mam wrażenie, że to wszystko zależy od osoby, która jest w danej sytuacji, że ktoś na przykład mógłby sobie nie radzić za bardzo z wolnym czasem. W takim sensie, że nie byłby lub byłaby produktywna, mając dużo wolnego czasu, albo mając przywilej ekonomiczny i że taki jakiś, nie wiem, poczucie tego, że trzeba powalczyć. Może to kogoś motywować, co nigdy nie powinno nam bronić jakiejś pozycji politycznej czy światopoglądowej, że jest dobrze tak, jak jest, bo ten, kto ma być poetą, poetką, to zostanie poetą, poetką. Więc nie, ale no, to tak tylko w ramach skomplikowania tego oczywistego stwierdzenia Luigi'ego, że tworzenie literatury jest dla ludzi, którzy mają na nią czas i pieniądze też, nie? No bo dużo czasu zajmuje pisanie, chyba że wyobrażacie sobie. No nie, no właśnie wyobrażam sobie, wspominałem kiedyś o Rodzinie Zastępczej, że to jest jeden z moich ulubionych seriali dzieciństwa i tam jest postać Alutki, czyli takiej żony, która zajmuje się tym, żeby pisać poezję i myśleć o poezji, ale właśnie zaczyna się od tej żony, no bo dom jest utrzymywany dosyć klasycznie przez bogatego producenta filmowego, no i ona jest właśnie taką bujającą w obłokach przerysowaną postacią. I że ona ma czas i nawet nikt nie wyrokuje i w tej opowieści polsko-serialowej jest to też widoczne, że ona raczej nie jest jakąś wielką poetką. Ona po prostu ma czas na taką pasję i się spełnia w ten sposób. I też nie ma w tym oczywiście nic złego. Pasje są dla ludzi każdego pochodzenia. No i tak, Klara Kluczykowska tutaj krzyczy wręcz. Patterson. Tak, świetny film. Świetny film. Bardzo chętnie bym więcej o nim kiedyś powiedział, ale dzisiaj to już będziemy kończyć ze względu na to, że dawno mnie nie było, a jak już jestem, to z problemami technicznymi. Mirek też pisze, że super fragment, muszę przeczytać koniecznie. No to mam nadzieję, że uda się przeczytać i że będzie się podobało. Więc powolutku się żegnam. Dziękuję wam za tę obecność, za to, że posłuchaliście trochę o pustostanach i do zobaczenia. Jeszcze tu wyczekam, czy coś. Ale nie, może nie ma. A, jest ten. Teraz widzę, że jest donate. To jeszcze przeczytam donata. Estymat pisze. Podziękowania. No to dziękuję. 22 zł. Bardzo mi miło. Katarzyna też wpłaca 5 zł. I pisze glicze przepiękne.